Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Przypuszczamy, że nadejdzie i tak naprawdę mamy prawo przypuszczać. Nawet nie myślimy, że miałoby nie nadejść. Mam na myśli jutro. Zakładam, że się wydarzy. Może dlatego, że wydarzyło się dzisiaj. Wczorajsze jutro wydarzyło się dzisiaj, a skoro jutro z wczoraj nadeszło dzisiaj, to mamy prawo myśleć, że jutro dla dzisiaj też nadejdzie. Nie tylko zakładamy, że nadejdzie, ale pewnie większość z nas jest pewna, gdzieś tam w głębi naszego serca, że będzie nie jedno jutro, będzie kolejne i kolejne i kolejne i kolejne i tak mógłbym wymieniać dalej. Myślimy, że mamy czas, ale wiecie, czas ma bardzo ciekawy wymiar. Wiemy, że doba ma 24 godziny, ni mniej, ni więcej, jednak percepcja czasu może być różna. No bo jutro dla kogoś, kto zmaga się z chorobą, poważną chorobą w młodym wieku, będzie miało zupełnie inny wymiar dla osoby w podeszłym wieku, która jest już na ostatnim zakręcie swojego życia. Kiedy masz kilkanaście lat, to myślisz, że masz wiele takich jutro przed sobą. Pewien wnuczek powiedział: dziadku, czy ty byłeś na arce? Dziadek podrapał się po głowie i powiedział: oczywiście, że nie. Ale wnuczek dalej nie rozumiał i pytał, zadał kolejne pytanie: to jak, skoro nie byłeś na arce, to dlaczego nie utonąłeś? No dla wnuczka dziadek wydawał się być tak stary jak Arka Noego. Widzisz, tak to jest z czasem, on ma naprawdę ciekawy wymiar. Daje nam do myślenia. Angielski poeta Henry Twells napisał taki wiersz: kiedy byłem dzieckiem, śmiałem się i płakałem, a czas raczkował. Kiedy stałem się nastolatkiem, czas już spacerował. Kiedy stałem się dorosłym mężczyzną, czas biec potrzebował. A gdym starym się stał, czas o zdanie mnie nie pytał, tylko poszybował. Tak jest czas. Nie zważa na wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie. Jest dla wszystkich taki sam. Ma takie same zasady wobec wszystkich, wszystkim stawia te same wymagania, idzie do przodu jednostajnym tempem, nie zwalnia ani nie przyspiesza, potrafi uczynić coś pięknym albo zmienić coś nie do poznania. Potrafi być najlepszym przyjacielem, ale może stać się bezlitosnym wrogiem. Rzecz w tym, że czas kiedyś się skończy. Czas się kiedyś skończy, ale też nasz czas kiedyś się skończy. Twój czas i mój czas kiedyś się skończy tutaj. Abyśmy w takim razie wiedzieli, jak żyć w czasie, który nam jest dany, Piotr, apostoł Pana Jezusa, kieruje do nas bardzo ciekawe słowa w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale. Pisze tak. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowo Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc na wieki wieków. Jeśli mamy być szczerzy, to musielibyśmy przyznać, że wielu z nas tak naprawdę nie myśli o końcu. Tak myślę, że większość z nas na co dzień w naszym codziennym bytowaniu nie myśli o końcu. I tak naprawdę to nie jest dziwne, nie myślimy o końcu, ponieważ jesteśmy ludźmi zabieganymi. Jesteśmy ludźmi zajętymi. Od rana do wieczora coś się zawsze dzieje. A to praca, a to samochód do mechanika, a to dzieci z przedszkola, które trzeba odebrać albo ze szkoły, a to pojechać do urzędu, a to do lekarza, a to coś tam załatwić. Ani się obejrzymy, jest wieczór i później kolejny dzień, weekend, więc nasza codzienność tak naprawdę często nie jest pomocna. Jednak Piotr, pisząc pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, zachęca nas, albo może nawet przynagla nas, żeby o tym myśleć. I to jest ciekawe, że Piotr nie widzi końca gdzieś na końcu, ale dla Piotra koniec jest na wyciągnięcie ręki. No bo z perspektywy biblijnej my żyjemy w czasie czy w czasach końca. Kiedy czasami rozmawiam z ludźmi, którzy mówią o tym, że nadejdą jeszcze czasy ostatnie albo czasy ostateczne, to często zwracam ich uwagę na to, że to określenie czas ostatni albo czasy ostateczne albo dni ostatnie pojawia się w Nowym Testamencie 7 razy i za każdym razem konsekwentnie jest użyte w odniesieniu do tego okresu, który ma miejsce między pierwszym i powtórnym przyjściem Chrystusa. To znaczy, że my od momentu, kiedy Jezus przyszedł na świat po raz pierwszy, żyjemy w czasach ostatnich, oczekując na powtórne przyjście naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I to właśnie w tych czasach ostatnich, w których nam przyszło żyć, to znaczy czasach, w których to, co się dzieje na świecie, jest jak gdyby ostatnim punktem programu w Bożym kalendarzu. Nic się nie wymyka spod Bożej kontroli. Bóg kontroluje sytuację, Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie, Bóg wszystko rozumie, Bóg wszystko ogarnia. I ten okres, w którym żyjemy, jest ostatnim na Bożym kalendarzu wydarzeń. Jedyną rzeczą, na którą czekamy teraz, to przyjście Chrystusa. I Piotr przynagla nas, tych, którzy uwierzyli w Jezusa, tych, którzy oddali Mu swoje życie, w tym krótkim fragmencie do 3 rzeczy. Pierwsza rzecz do relacji z Bogiem, która jest wyrażona poprzez rozmowę z Bogiem. Innymi słowy, do modlitwy. Piotr nas zachęca do modlitwy. Piotr nas zachęca do miłości, do ludzi i do życia w praktyczny sposób w relacjach z innymi ludźmi. Modlitwa jest tym, czym powinno się charakteryzować życie osoby świadomie wierzącej. Jesteśmy przekonani, ci z nas, którzy podjęliśmy świadomą decyzję pójścia za Jezusem, jesteśmy przekonani, że Bóg, do którego się zwracamy w modlitwie, jest żywy, że ten Bóg jest prawdziwy, że to jest jedyny Bóg, że to jest Król Królów, że to jest Pan Panów, że nie ma innego, że ten Bóg, który jest wyjątkowy, jak nikt inny, nie ma drugiego takiego, On jest jedyny, jest Bogiem, który daje nam przywilej rozmawiania z Nim, kierując się do Niego słowami modlitwy. Innymi słowy, On mówi do ciebie poprzez swoje słowo, a ty reagujesz na to, co słyszysz od Boga w Jego słowie, zwracając się do Niego słowami modlitwy. Ktoś powiedział, że modlitwa jest bodaj najważniejszym elementem życia chrześcijańskiego, ale znowu, gdybyśmy mieli się, no nie wiem, czy chcecie prowokować, ale sprowokujecie, nie podnoś ręki do góry, ale gdybyś miał się przyznać dzisiaj, jak ci idzie z modlitwą, to być może jakbyśmy tak sobie od serca pogadali, to bylibyśmy zgodni, że modlitwa nie przychodzi nam łatwo. Być może nawet modlitwa jest najbardziej zaniedbanym aspektem naszego życia chrześcijańskiego. Tak, tak, my wiemy. Wiemy o biblijnych herosach modlitwy, takich jak Daniel, Hanna, Estera, Eliasz, Anna, kobieta kananejska, apostoł Paweł. Wiemy o nich wszystko, bo czytamy regularnie. Wiemy o biblijnych herosach, wiemy nie tylko o biblijnych herosach, ale też o ludziach Kościoła, którzy swoim życiem modlitewnym odcisnęli piętno w historii ludzkości, takie jak Martin Luther, George Müller czy Charles Simeon, którzy wstawali o świcie i poświęcali wiele godzin na modlitwę. Ktoś zauważył, że podłogi ich skromnych domów odcisnęły permanentne ślady pod ich zgiętymi kolanami, bo modlitwa stanowiła nieodłączną część ich życia. Dzisiaj wydaje się, że modlitwa dla wielu stała się opcjonalnym dodatkiem do życia, bez którego można sobie poradzić. Pewien chrześcijański wydawca przeprowadził sondaż wśród 678 respondentów i w tym gronie tylko 23 osoby powiedziały, że są zadowolone ze swojego życia modlitewnego. A jeszcze inna osoba zrobiła przegląd sytuacji i doszła do wniosku, że przeciętny konserwatywny chrześcijanin modli się 6 godzin. 6 godzin w ciągu całego roku. Podczas gdy na hobby i zakupy przeznacza 90 godzin, na sport 100 godzin i mniej więcej tyle samo na wakacje. No można by dojść do wniosku, że modlitwa dla wielu chrześcijan stała się brzemieniem raczej niż przywilejem. Na dobrą sprawę, rozwój technologiczny też nam nie pomaga w modlitwie, ponieważ kiedyś ludzie wznosili oczy w górę z nadzieją i modlitwą, że susza się skończy. Dzisiaj mamy nawadniane pola i kanały irygacyjne, które nam ułatwiają życie. Kiedyś, kiedy dziecko miało 42 stopnie gorączki, rodzice modlili się do Boga, dzisiaj wsiadają w samochód i jadą na ostry dyżur. Kiedyś modliliśmy się o codzienny chleb, dzisiaj jedziemy samochodem do sklepu tuż za rogiem. Moglibyśmy pójść pieszo, ale wolimy jechać, chociaż to jest 100 metrów, ponieważ chleb zawsze tam jest, a nasze lodówki w naszych domach nigdy nie są puste. Pomyśl przez chwilę. Mamy niesamowity przywilej zwracania się do Boga żywego, który jest twórcą wszechświata, który jest wszechpotężny, wszechobecny, który jest nieograniczony, który jest niezgłębiony, a jednak czasami modlitwa, która jest przywilejem rozmowy z samym Bogiem, staje się niczym odwiedziny wnuczka u swojej babci, który z plecakiem szkolnym po szkole zachodzi na chwilę do swojej babci, w zasadzie wpada do babci na chwilę, jak po ogień, przebiegając przez mieszkanie, woła jedynie: babciu, babciu, daj na lody. Babcia daje mu na lody i on szybko wybiega, a babcia krzyczy: no ale chwilę, może byś trochę posiedział, może porozmawiamy, jak tam szkoła, co dzisiaj robiłeś, kto nabił ci tego górza na czole? Poczekaj chwilę. No i tyle go babcia widziała. Ciekawe jest to, że Piotr, i w zasadzie nie wiem, czy to jest zachęta, czy to jest przynaglenie do modlitwy, czy też może jedno i drugie. Piotr dodaje, że kiedy się modlisz, to zachęca albo przynagla nas, mówiąc: miej zdrowy osąd, albo bądź trzeźwy, w sensie trzeźwego umysłu, bądź rozsądny, miej jasny umysł. Bądźcie, Piotr zwraca naszą uwagę, bądźcie czujni w modlitwie. Chodzi o nie o bezsensowne powtarzanie tych samych słów, o słowotok, ale o modlitwę jako świadomą, moją świadomą rozmowę z Bogiem. Pewien kaznodzieja zauważył, że modlitwa, taka modlitwa to odkupiony umysł, który jest w harmonii z objawioną wolą Boga. A więc chcemy czy nie, rzecz ma się tak, że Piotr przynagla nas do trzeźwej modlitwy. Ale też więcej, Piotr nie tylko przynagla nas do trzeźwej modlitwy, Piotr przynagla nas do głębszej miłości. Pisząc ponad wszystko, albo nade wszystko, albo najważniejsze, nawet gdybyście mieli zapomnieć o czymkolwiek innym, to nade wszystko najważniejsze w tym, o czym do was piszę, najważniejsza jest miłość. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Piotr odwołuje się do miłości w swoim liście, bo wcześniej Piotr już o tym pisał, zachęcając adresatów wczoraj i też nas dzisiaj do tego, żeby nasza miłość była nieobłudna, żeby ta miłość była czysta. Teraz zachęca nas, może lepiej przynagla nas do gorliwej miłości. To znaczy, można by to tłumaczyć: kochaj głębiej, kochaj intensywniej, kochaj mozolniej, kochaj z wysiłkiem. I to jest fascynujące, wiecie, bo trochę poszperałem i okazuje się, że w starożytności w taki sposób mówiono, nie w kontekście miłości, tylko w kontekście głębi, intensywności albo mozolności, mówiono o koniu, który jest w pełnym galopie, który już jest, jakiś czas biegnie. Wyobraź sobie takiego konia, szczególnie kiedy to były konie, które wykorzystywano do przekazywania wiadomości, która musiała szybko dotrzeć z miejsca A do miejsca B. Wyobraź sobie takiego konia, który w pełnym galopie jedzie kilkanaście kilometrów. To jest obraz wysiłku. Podobnie mówiono o olimpijczyku w czasach starożytnych, który dawał z siebie wszystko. Biegacza, który dobiegał do linii mety i w końcówce wyciągał szyję. Nie wiem, czy pamiętasz te czasy, nie wiem, czy to były nasze dowody osobiste, czy paszporty, ale było coś takiego jak znaki szczególne. Pamiętacie? Nie wiem, czy to było w dowodach, przypomnijcie mi, czy w dowodach. Znaki szczególne, tak? Jeżeli ktoś miał, powiedzmy, jakąś bliznę na twarzy, no to był znak szczególny. Mimo, że to na zdjęciu gdzieś wychodziło, to i tak było znaki szczególne, blizna na twarzy, albo opadająca brew, albo coś tam jeszcze. No nie wiem, nie. Puszczam wodze fantazji, bo nie mam jakichś tam widocznych znaków szczególnych i też nie wiem, czy spotkałem kiedykolwiek kogokolwiek, kto miał dowód osobisty, w którym było wpisane znaki szczególne, ale pewnie były osoby, które miały coś takiego. A co bym było, gdybym zasugerował dzisiaj, teraz, że twoim i moim znakiem szczególnym jest miłość. Znakiem szczególnym chrześcijanina, taką cechą wyróżniającą się, jest miłość. Która od chwili nowego narodzenia identyfikuje nas i pokazuje, że należymy do Chrystusa. Bóg wlał miłość w serca tych, którzy zdecydowali się powierzyć Mu swoje życie. I to jest ciekawe, że na ile poznaję Boga takim, jakim On się nam objawia w swoim Słowie, to widzę, że ten Bóg, który jest miłością, czyli nie tylko potrafi kochać, ale nie może nie kochać, bo jest miłością, że ten Bóg wlewa miłość w nasze serca i to nie jest tak, że w którymś momencie wlał już trochę tej miłości i w którymś momencie mówi, nie no słuchaj, tu już się więcej nie da, no zrobiłem wszystko, co mogę, więcej już nie mogę wlać. No nie, bo ma nieskończone zasoby miłości i ciągle chce wlewać tą miłość w nasze życie codzienne, w nasze serca. Moja parafraza tego, o czym Piotr mówi, jest taka. Kiedy kochasz innych, to daj z siebie wszystko. Aż sam nie wiem, dlaczego tak to sparafrazowałem, bo to jest nieładne. To znaczy, to oddaje istotę Biblii, ale myślę, że to jest niewygodne. To jest trudne kochać ludzi tak, żeby dawać z siebie wszystko. Ktoś inny parafrazuje słowa Piotra, kiedy kochasz ludzi, to nie powstrzymuj się przed niczym. Eugene Peterson tak sparafrazował te słowa. Kochaj innych tak, jakby twoje własne życie zależało od tego. A ktoś inny, kochaj tak, jakbyś miał zwyciężać w olimpiadzie, jakbyś miał zdobyć złoty medal w miłościologii. Piotr dalej dodaje, że taka miłość, tego typu miłość, głęboka miłość, mozolna miłość, miłość, która się trudzi, miłość, która jest intensywna, zakrywa mnóstwo grzechów. Bo jeżeli chcesz mieć taką miłość do ludzi i o taką zabiegasz, to kiedy ktoś wyrządzi ci krzywdę, to masz dwa wybory. Albo to odkryć, wyeksponować w życiu tej osoby, albo to zakryć, to znaczy wybaczyć. Taka miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A więc na koniec, kiedy Piotr pisze na koniec, wreszcie, to zachęca nas do tego, żebyśmy modlili się rozsądniej, żebyśmy kochali głębiej i wreszcie też, żebyśmy służyli mądrzej. Fascynujące określenie. Uwielbiam te słowa Piotra, naprawdę, bo Piotr mówi, służcie drugiej osobie, innym, tym darem, jaki każdy otrzymał jako mądry zarządca tego, co otrzymałeś. Zarządca rozlicznej albo wielobarwnej, albo wielokolorowej łaski Bożej. To znaczy łaski, która jest różnorodna, która nie jest monotonna, która nie jest monochromatyczna. Niezasłużona Boża przychylność, którą otrzymałaś od Boga. Wraz z tym wszystkim, kim jesteś i tym wszystkim, co masz, będąc w stanie używać tego wszystkiego Bogu na chwałę. Piotr mówi, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Kto służy, niech służy z mocą od Boga. To znaczy każdy, najwyraźniej każdy ma jakiś dar. Nie wszyscy mają ten sam dar. Cokolwiek masz, Piotr mówi, używaj tego dla Boga. No bo jeżeli mówimy o tym, że nasze życie powinno oddawać Bogu chwałę, to nie możesz oddawać Bogu chwały, nie oddając Mu tego, co sam od Niego otrzymałeś. I ciekawe jest to, że Piotr tak naprawdę w przeciwieństwie do innych autorów Nowego Testamentu wspomina tylko dwa dary, nauczanie i usługiwanie. To trochę tak, jakby chciał powiedzieć, bez względu na to, czy służysz w mowie, czy w czynie, rób to tak, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. To znaczy wszystko między tym jednym i drugim, między mową i czynem, wszystko, co się zawiera między jednym i drugim. No i wiecie, w tym kontekście naszego życia też Piotr rzuca nam wyzwanie, no bo to jest ciekawe, że mówiąc o darach, mówi, usługujcie drugim tym darem, jaki każdy z was otrzymał, ale wcześniej mówi, pielęgnujcie gościnność. Wszyscy. Dbajcie o gościnność. To nie jest jakiś szczególny dar. Tak, są takie osoby, które mają szczególny dar gościnności. Nie chcę tego negować, ale najwyraźniej okazuje się, że gościnność jest tym, do czego jesteśmy wszyscy powołani jako świadomie wierzący naśladowcy Jezusa. Filoksenia to dosłownie miłość do obcych. Anglicy mają słowo hospitality, od czego wzięło się słowo hospital, czyli szpital, miejsce leczenia, miejsce troski. Fascynujące jest to, jak różne kultury postrzegają gościnność. W Albanii Albańczycy mówią, nie ma znaczenia, jak biedny jesteś. Zawsze musisz mieć odłożone coś na wypadek, gdyby pojawił się u ciebie obcy. Albański dom należy do Boga i jego gości, jest takie powiedzenie w Albanii. Rumuni mówią, daj obcym to, co masz najlepszego z tego, czego ci nie dostaje. Eugene Peterson, szybko daj posiłek głodnemu i zrób to z radością. Wiesz, myśląc o gościnności, myślę, że to jest tak niesamowite, że Bóg jest niezwykły w swoim planie, bo gościnność wydaje mi się, że jest takim antidotum na samotność, na izolację, na marginalizację, na odrzucenie, na dewaluację życia, w którym priorytety stanęły na głowie. Krótko mówiąc, gościnność jest tak naprawdę receptą na prawdziwe życie chrześcijańskie. Bo kiedy okazujemy gościnność ludziom, to robimy to, co w gruncie rzeczy jest drugą stroną inkarnacji, kiedy czytamy, że wcielone słowo zamieszkało pośród ludzi. Gościnność to nic innego jak chrześcijaństwo w akcji. Dlatego zachęta Piotra może trochę szokować, bo Piotr nie tylko mówi, okazujcie gościnność, ale dalej dodaje, Piotrze, po co to zrobiłeś? Nie bardzo mi się to podoba. Nie chciałbym tego tam widzieć. Piotr dodaje, okazujcie gościnność jedni drugim i co? Bez szemrania albo bez narzekania. Pozwól, że będę przez chwilę twoim obrońcą. Porozmawiam chwilę z Piotrem. Mogę? Pozwólcie mi na to. Piotrze, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z czasów, w jakich my żyjemy dzisiaj? Chyba w ogóle nie wiesz, o czym mówisz. Czy ty wiesz w ogóle, że ci ludzie, jak oni są zmęczeni, jak oni są zapracowani od rana do wieczora, to nie jest tak, że ludzie sobie parę godzin popracują i wracają do domu. Ci ludzie się zażynają, oni są od rana do wieczora w pracy. Kiedy wracają z pracy, to są już styrani, często padają na twarz, po prostu nie mają ochoty na cokolwiek. Piotrze, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? No, łatwo ci tak pisać. Nie wiem, czy ty w ogóle to rozumiesz. Po pracy te wszystkie rzeczy, które trzeba jeszcze pozałatwiać. Ludzie nie mają tak naprawdę czasu dla siebie, ci ludzie nie mają czasu dla bliskich. A co tu mówić w ogóle do jakichś obcych ludzi, którzy mieliby okazywać gościnność? No dobrze, weekendy tak, weekendy są, ale weekendy, tak jak powiedział pewien wierzący człowiek, weekendy to ja chronię, to ja mam weekendy dla siebie. Ja już mam wystarczająco dużo ludzi w ciągu tygodnia, więc ja po prostu chcę ten weekend spędzić sam ze sobą. Piotrze, czy ty w ogóle słyszysz, co ja mówię do ciebie? Nie wiem, czy usłyszał. Chyba nie. Bo to słowo, które napisał dalej, patrzy się mi prosto w twarz. Okazujcie gościnność. Jedni drugim bez szemrania. Jacek Pałkiewicz był znany z tego, kiedy byłem nastolatkiem, że prowadził szkołę przetrwania. I czytałem różne artykuły na temat szkoły przetrwania i nawet próbowałem przetrwać. W takim sensie, że robiłem sobie takie doświadczenia, że szedłem sobie do lasu na cały dzień z kolegami i mieliśmy 3 zapałki w pudełku zawilgocone i to był deszczowy dzień i próbowaliśmy rozpalić ognisko i zbudować sobie szałas i przetrwać. Jeden dzień. Nie wiem, jakbyśmy przetrwali, gdyby to był tydzień, albo miesiąc, albo kilka miesięcy. Pewnie byśmy w te pędy wracali do domu, do ciepłego mieszkanka, ciepłej kołderki i jedzenia, które gdzieś tam mama przygotowała. Ale mówię o tym, bo wiecie, gdyby nas przetransferowano 2000 lat wstecz do tych wspólnot, do których pierwotnie Piotr pisał, to jeżeli my mamy, myślimy o tym, że nam jest trudno, to ileż bardziej im. a jednak Słowo Boże jest ciągle niezmienne, ciągle takie samo. Okazujcie gościnność. Bez marudzenia. Kończąc już, zobacz, jak to wszystko jest powiązane ze sobą. No bo ja sobie myślę tak, jest logika, jest pewna spójność w tym, co Piotr do nas kieruje. Nie będziesz służył, nie będziesz okazywał gościnności, jeśli nie kochasz żarliwie. Nie będziesz kochał żarliwie, jeśli nie będziesz miał żywej więzi z Bogiem. Nie będziesz miał żywej więzi z Bogiem, jeśli nie spędzasz z Nim czasu. Jedno wynika z drugiego. Posłuchaj, nie musisz się spinać z tą gościnnością. Wystarczy, że przyjdziesz do Boga i powiesz, Boże, chcę chwilę z Tobą porozmawiać, chcę się wyżalić, chcę Ci powiedzieć, jak naprawdę jest w życiu, jak wygląda moje życie, co i tak wiesz, ale chcę, żebym o tym z Tobą rozmawiał. Kurczę, Boże, naprawdę trudno jest kochać ludzi. No trudno jest kochać ludzi. Trudno jest kochać tych, którzy są blisko. Czasami lubię powiedzenie Wojtka K., nie będę mówił nazwiska, Wojtek K., którego znacie, który powiedział kiedyś, że dzisiaj kocham moją żonę przez zaciśnięte zęby. No właśnie tak się czasami kocha ludzi przez zaciśnięte zęby, bo trudno jest ich kochać. Ale jeżeli przyjdziesz z tym do Boga i powiesz, Boże, naprawdę, jeżeli to jest prawdą, jeżeli miłość jest tym, czym jest, jeżeli Ty ją tak definiujesz i tego ode mnie oczekujesz, to uzdolnij mnie, proszę, do takiej miłości. I wiesz, niesamowitą rzeczą z Bogiem jest to, że kiedy przychodzisz do Niego w szczerej modlitwie, to On odpowiada na takie modlitwy, bo to jest modlitwa zgodnie z Jego wolą, żebyś kochał innych ludzi. Jeżeli siedzisz w naszym gronie dzisiaj i to, co mówię, jest dla Ciebie totalną abstrakcją, to być może tak to jest, że kiedy ja zachęcam Ciebie dzisiaj do tego, żebyś rozmawiał z Bogiem, to może powinieneś cofnąć się parę kroków wstecz i zacząć przygodę pod hasłem autentyczna relacja z Bogiem. To znaczy, może powinieneś przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, jestem grzesznikiem. Nie radzę sobie ze swoim życiem, nie jestem w stanie sobie poradzić, chcę Ci wyznać moją grzeszność i przyjąć dar życia wiecznego, żeby mógł się stać Twoim dzieckiem. Bo te słowa, które Piotr pisze, kieruje do tych, którzy są naśladowcami Jezusa. Jeżeli nie jesteś naśladowcem Jezusa, to to, o czym dzisiaj mówiłem, będzie dla ciebie totalną abstrakcją. Nie zrozumiesz tego. Dopóki nie przyjdziesz, nie padniesz na kolana i powiesz, Boże, potrzebuję Cię. Nie radzę sobie w życiu, wyznaję Ci wszystko to, kim jestem i co zrobiłem. Proszę, daj mi to nowe życie, które jest w Chrystusie. Mówią, że to jedynie legenda. Jeżeli tak jest, to ta legenda mimo wszystko pobudza do refleksji. Mam na myśli pomnik Chrystusa. Ponoć takie pomniki są w różnych miejscach, okazuje się, ale zaczęło się od jakiegoś jednego miejsca pomniku, który po wojnie próbowano naprawić. Pomnik Chrystusa, który ze względu na działania wojenne ta postać Chrystusa straciła ręce. I próbowano jakoś tam łatać to i dosztukować te ramiona, ale okazało się, że to było zbyt kosztowne albo mało efektywne, więc zamiast tworzyć nowe dłonie, to u podstaw umieszczono tablicę z głębokim przesłaniem. Chrystus nie ma innych rąk, jak tylko nasze. Więc pamiętaj, że jesteś przy końcu. Dlatego w świetle końca żyj szczerą relacją z Bogiem i autentyczną troską o innych, bo wtedy On będzie wywyższony. Dobry Boże, łatwo się o tym mówi. Trudniej się tym żyje. Ale trudno to nie znaczy niemożliwe. Panie, ja modlę się, abyśmy my, którzy mamy Twojego Ducha Świętego, którzy jesteśmy świadomymi naśladowcami, abyśmy, Panie, wołali do Ciebie. Panie, pomóż nam. Pomóż nam pamiętać o tym, że nie jesteś tą babcią, która widzi wnuczka raz na chwilę, ale jesteś Bogiem troskliwym, który chce nas widzieć przed sobą regularnie. Daj nam, Panie, pragnienie przychodzenia do Ciebie z modlitwą, rozmawiania z Tobą. Wlewaj w nas pragnienie, Panie, kochania ludzi głębiej, mocniej, gorliwiej i służenia innym. Bo wiemy, Panie, że tak naprawdę tylko wtedy prawdziwie odbierasz sobie chwałę. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.